Współczesne zagrożenia człowieka, część pierwsza. Zagrożenia ducha. Dzisiaj ojciec dr Aleksander Posadzki, Kolegium Jezuitów w Krakowie, po wykładzie dyskusja na temat gnoza, jasnowidzenie, a dar proroctwa, okultyzm. Nagranie zarejestrowane podczas sympozjum pod tytułem Współczesne zagrożenia człowieka, czy tylko sekty? Uniwersytet Gdański, 11-13 kwietnia 1997 roku.
Witam Państwa serdecznie w tym nieco familiarnym gronie, co może być nawet bardziej korzystne przy podejmowaniu tak ważkich, trudnych i zarazem ciekawych tematów dotyczących zagrożeń duchowych współczesnego człowieka. Chciałbym wprowadzić w temat pokrótce, w temat, który, jak powiedziałem, jest bardzo wszechstronny, bardzo złożony i wcale się nie łudzę, że wyjdziemy z tego sympozjum z jakimiś gotowymi odpowiedziami na wszystko. Przeciwnie, może dopiero wtedy się otworzą jeszcze jakieś pytania, jakieś problemy. I tak właśnie ma być, ponieważ tematyka, której będziemy dotykać, jest sama w sobie bardzo złożona, jest interdyscyplinarna, a poza tym także z punktu widzenia duchowego, o czym też trzeba powiedzieć, no, będziemy na pewno w procesie jakiegoś rozeznania, na pewno nie we wszystkim pozwolimy sobie na jakieś ostateczne oceny czy diagnozy. Otóż zagrożenia duchowe, dlaczego ten temat? Ja osobiście uważam, że temat ten jest w jakiś sposób alternatywny czy paralelny wobec tematu sekt. Zawsze mówię jednym tchem: sekty i zagrożenia duchowe. To nie jest to samo. Sekty wprawdzie mogą nieść jakieś zagrożenia duchowe, ale nie tylko one, nie tylko jakieś tam organizacje czy grupy socjologiczne, zorganizowane. Zagrożenie duchowe może płynąć także od pewnych światopoglądów. Każda sekta posiada również jakiś światopogląd. Oprócz tego, że jest organizacją społeczną, czasami społeczno-polityczną, bardzo prężną pod względem finansowym i politycznym. Ale są również pewne światopoglądy, które sobie tak po prostu krążą w społeczeństwie, w kulturze, czy teraz właśnie w subkulturze masowej i mało kto się z nimi konfrontuje w sposób, czy to z punktu widzenia chrześcijańskiego, czy to z punktu widzenia po prostu rzetelnie pojętej kultury, a więc racjonalizmu, naukowości. Światopoglądy, z którymi chcemy się skonfrontować i które można tak powiedzmy jednym tchem czy jednym słowem określić, to jest głównie światopogląd gnostycki, gnozy. To jest może największe zagrożenie dziś. Gnoza i neognoza w różnych formach, zarówno ta dualistyczna, jak i gnoza monistyczna, która jest głównie udziałem New Age, światopoglądu, który w zasadzie zdominował także światopogląd rozmaitych sekt w skali światowej, o czym świadczą badania, na przykład we Francji, tak samo raport Guillarda czy inne raporty świadczą o tym, że New Age jest dominujący. U podłoża New Age leży gnoza. Jest to zarazem forma tego, co nazwalibyśmy okultyzmem. Co to jest, to może jeszcze spróbuję określić. Okultyzm, czyli coś, co przypomina religię, ale religią nie jest. Jest bliższe raczej strukturze magii, która w jakimś sensie jest przeciwieństwem religii. Okultyzm także ma inną nazwę, także nazwę ezoteryzmu. występuje po tym pojęciu. To są czasem synonimy, czasem nie. Zwykle jednak to są pewne synonimy, których się używa zamiennie. I teraz jest pytanie, jak się do tego ustosunkować. Gnoza, czyli sposób myślenia, który preferuje zbawienie, preferuje poznanie aż do takiego stopnia, że upatruje w nim zbawienie. To zakłada jakąś boskość człowieka, którą się tutaj w tle zakłada, czy też boskość umysłu, może nawet mózgu. Umysł taki jest już boski, a więc w związku z tym nie potrzebuje umrzeć, żeby potem zmartwychwstać na przykład, bo jest boski. Mamy od razu konflikt na przykład z jednym z filarów doktryny chrześcijańskiej. I teraz także gnoza, czy ezoteryzm, czy okultyzm wracają pod szyldem chrześcijaństwa. Teraz na początku maja w wydawnictwie Wam wyjdzie książeczka ojca Gentilego z takim moim wstępem, gdzie będzie się próbować rozróżnić gnozę prawdziwą od gnozy fałszywej, albo tak zwany ezoteryzm chrześcijański od przeciwnego mu i fałszywego chrześcijaństwa ezoterycznego. Warto jest te rzeczy sobie przemyśleć, ponieważ krytyka okultyzmu, gnozy, w tym także magii, płynie z dwóch źródeł w chrześcijaństwie. Z jednej strony ze źródła biblijnego, tutaj bracia protestanci preferują ten filar, czy to źródło krytyki, źródło autorytetu, Biblia głównie, ale w katolicyzmie jakby to nam nie wystarcza. My mamy jeszcze patrystykę. I tutaj jesteśmy zgodni z prawosławnymi z kolei, którzy także z tej pozycji są bardzo aktywni w pewnej walce z okultyzmem, z magią, właśnie z pozycji patrystycznej, które my jakby też żeśmy niejako, no powiedzmy sobie, zapomnieli, mówiąc pogodnie. Jest taki paradoks, że walcząc z okultyzmem sięgamy bardzo często do źródeł braci odłączonych protestantów, czyli w zasadzie źródeł biblijnych, co jest prawdziwe, ale nie jest pełną prawdą, jest tylko częścią prawdy. Natomiast warto by też się zapoznać, i w tym momencie polecam tę książeczkę, również która się ukaże na początku maja, z poglądem patrystycznym na ten temat, gdzie mówi się o poznaniu, o znaczeniu poznania, mówi się również o wtajemniczeniach, mówi się o inicjacjach, mówi się o symbolach, mówi się nawet o ezoteryzmie, ale ma to zupełnie inne znaczenie. Na przykład ezoteryzm chrześcijański zgodnie z etymologią słowa oznacza jedynie jakby uwewnętrznienie pewnych tajemnic wiary, czyli pogłębione pod względem refleksji, pod względem modlitwy, potraktowanie tajemnic wiary. Tam nie ma żadnego podwójnego dna, nie ma żadnego rozdziału na wtajemniczonych i profanów dualistycznego, tylko po prostu wtajemniczenie oznacza jedynie pewne pogłębienie tajemnic chrześcijańskich, które i tak są dostępne dla wszystkich. I tak są dostępne dla wszystkich. Jedynie ktoś po prostu widzi głębiej, komuś bardziej zależy, a ktoś widzi to bardziej powierzchownie. I to jest jedyna i zasadnicza różnica. I tutaj rzeczywiście zagubiliśmy symbolikę, zagubiliśmy rytuał, tajemnicę. I może warto także w tym naszym namyśle, teraz w refleksji z punktu widzenia chrześcijańskiego, także pod tym kątem spojrzeć na to, co się dzieje. Ponieważ człowiek ma potrzebę tajemnicy, ma potrzebę symboliki. Nawet to jest coś więcej niż potrzeba, to jest jakieś pragnienie ducha, aby wejść w życie Boże, aby wejść w tajemnicę Bożą, i nie można tej potrzeby frustrować, bo inaczej znajdzie sobie ona jakąś smutną i fałszywą namiastkę. Otóż gnoza, wbrew twierdzeniu niektórych psychologów, którzy mają często redukcyjny pogląd na świat, jest czymś więcej niż tylko psychologiczną potrzebą. gnoza, która leży u podstaw światopoglądu New Age, czy także masonerii, jest czymś więcej niż psychologiczną potrzebą. Także psychologiczną potrzebą. A więc czymś jakby słusznym, czymś, co, jak powiedziałem, ojcowie Kościoła, o czym ojcowie Kościoła mówili, co próbowali jakoś rozeznać i na czym próbowali pracować i w jakiś sposób rozmyślać. Istnieje również coś, co można by nazwać pokusą gnostycką. Pewną chorobą duszy, a może ducha, który pożąda zakazanej wiedzy. Pokusa zresztą to jest słowo właśnie z dziedziny duchowości, znowu nieznane często w kategoriach psychologicznych. I pożądając tej zakazanej wiedzy, wchodzi na drogę śmierci. Jest jakaś geneza tego wszystkiego, leży, jak wiemy, w raju. Leży tutaj w opowiadaniu o grzechu pierworodnym, który w rozmaity sposób był poddawany demitologizacji i reinterpretacji w taki sposób, szczególnie właśnie w koncepcjach okultystycznych, na przykład Steinera, gdzie o tak by odwracano sprawę, że to nie Bóg powiedział prawdę, tylko wąż, że wąż jest tym inicjującym, że to nie jest upadek, ale przeciwnie, zbawcze otwarcie oczu. Jest to rozwój człowieka duchowy i psychologiczny, wszelaki rozwój. Otóż jakby spór z okultyzmem, z magią, z fałszywą gnozą idzie od samego początku właśnie jakby także w sporze o to źródło, o to doświadczenie źródłowe chrześcijaństwa. Czy nasz duch jest doskonały i o to właśnie w jakiś sposób boski, czy mamy tę wizję optymistyczną, czy rzeczywiście dopuszczamy pewne skażenie, zranienie wewnątrz ducha ludzkiego, niedoskonałość umysłu i w związku z tym zachowujemy się zupełnie inaczej wobec tego świata. Pojawia się coś takiego jak pojęcie czy konieczność rozeznania duchowego, a jeszcze wcześniej zdrowego rozsądku. I to jest ten spór, który w tym momencie wraca przy tych zagrożeniach duchowych, przy New Age, który jest jednocześnie pewnym nadużyciem zdrowego rozsądku i o tym będziemy też mówić, nadużyciem praw rozumu czy rzetelnie pojętej metodologii naukowej. To jest jeden filar naszych rozważań, a drugi to jest właśnie ten moment zwodzenia duchowego, któremu tam się zaprzecza przez pewną reinterpretację doświadczenia źródłowego. Wąż jest tym, który inicjuje, który otwiera oczy, który w zasadzie jest dobry. Lucyferyczna inicjacja dla Steinera na przykład, czy dla teozofów, dla Błowackiej, to jest coś dobrego. To jest coś właściwego. Lucyfer jest tym, który uzdrawia, który jest przyjacielem, czy w jakiś inny sposób ma charakter pozytywny. Tak więc z teologicznego punktu widzenia gnozę można postrzegać jako wyraz grzechu idolatrii, jako pewną decyzję ducha, która jest reaktywacją rajskiego upadku, właśnie realizacją pokusy węża i w ostateczności realizacją duchowego zatracenia drogą śmierci. I dzisiaj to niebezpieczeństwo neognozy, zarówno dualistycznej, jak i monistycznej, nie jest adekwatnie rozumiane. Nie odstrasza ludzi dzisiaj gnostycka teoria podwójnej prawdy, jak też nie odstrasza mniej lub bardziej ukryta negacja stworzenia czy świata, negacja creationis czy negacja mundi, gdzie odrzucenie stworzenia czy radykalna negacja świata w takim czy innym stopniu kończy się pogardą Boga Stwórcy. Stwórcy odrzucanego świata i w następstwie pogardą człowieka. Ja wykazuję badania znanego francuskiego sowietologa André Bessansona. Komunizm, przynajmniej ten sowiecki, miał też charakter gnostycki. To samo zresztą stwierdza Umberto Eco, paradoksalnie autor, którego można by nie podejrzewać o tego rodzaju rozróżnienia, czy jakieś sądy ostateczne, który zresztą stwierdza, że również faszyzm może być, czy jest przejawem gnozy. I tak jak w czasach Hitlera mało kto w pełni doceniał zagrożenia ze strony gnostyckich ideologii, tak również dzisiaj dopiero pod wpływem tragicznych faktów zaczyna się to zagrożenie doceniać. Tragiczne wydarzenia w Japonii, prowokowane terrorystycznym działaniem sekty Najwyższa Prawda, wydarzenia w Kijowie, Białe Bractwo, które mogły doprowadzić do zbiorowego samobójstwa co najmniej 800 osób. Wszystko to potwierdza niebezpieczeństwo gnostyckiego myślenia i jakby tezę o aktualności tego niebezpieczeństwa. W obu cytowanych przypadkach eschatologiczna ideologia związana była typowym dla gnozy negacją mundi, czyli odrzuceniem świata i pogardą dla niego. A więc wracają niejako czasy pogardy. Typowym przykładem destrukcyjności gnostyckiego światopoglądu jest kościół scjentologiczny, traktowany przez wiele rządów na świecie, na przykład niemiecki, za zagrożenie numer jeden. Nie tylko duchowe, ale również polityczno-ekonomiczne. Także raport o stanie bezpieczeństwa państwa, poprzedni, z 1995 roku, wymienia tę totalitarną organizację jako jedno z podstawowych zagrożeń. Zresztą jest ona także na świecie odpowiedzialna za budzenie tak zwanych tarów paranormalnych czy zainteresowania okultyzmem w ogóle. Także poprzez kinematografię. George Orwell, sławny badacz totalitaryzmu, powiedział kiedyś, że ten, kto kontroluje język, ten kontroluje również myśl człowieka. Dlatego też cechą każdej gnozy jest swoista nowomowa, która ma sprowadzić myślenie ludzi natury nowego światopoglądu. Język gnostycki, na przykład wspomnianego chrześcijaństwa ezoterycznego, nie mylić z ezoteryzmem chrześcijańskim, właśnie patrystycznym, wielu ludziom wydaje się podobny do języka tradycyjnego chrześcijaństwa. Zachowując rzekomo podobieństwo, obiecuje wnieść coś lepszego. I znowu, jak wykazuje Umberto Eco, ów podział będzie w tej książeczce, którą cytowałem pod tytułem Ezoteryzm a chrześcijaństwo, które wyjdzie w wydawnictwie Wam na początku maja, stwierdza, że światopogląd gnostycki stoi w symetrycznej sprzeczności z zasadniczymi tezami światopoglądu chrześcijańskiego. To nie tylko alternatywa, ale również antynomia. Podobieństwo języka gnostyckiego jest jedynie pozorne. Niekiedy im bardziej są podobne, tym bardziej różne w istocie. Jest to raczej subtelna zmiana akcentów i proporcji, za którą stoi jakieś istotne duchowe zwodzenie. Imitacja, niekiedy wręcz doskonała, próbuje się przedstawić jako oryginał. Anna Besant w swoim ezoterycznym chrześcijaństwie przytacza fragment drugiej apologii świętego Justyna Męczennika, gdzie dopuszcza on możliwość inteligentnej imitacji ze strony demonów. Tak było jego zdaniem w przypadku misteriów Mitry, które tylko zewnętrznie przypominały tajemnicę Eucharystii. Przytaczone przez Besant, która oczywiście odrzuca tę opinię Justyna, rozmaite podobieństwa i analogie z ortodoksyjnym chrześcijaństwem są pośpieszne i powierzchowne. Ona sama zaś walczy o to, by po kolei przeinterpretować każdy z kluczowych pojęć chrześcijańskich, jak modlitwa, odpuszczenie grzechów, sakramenty, objawienie czy odkupienie. A oto inne przykłady owych podobieństw czy antynomii stwarzających możliwość dla wszelkich ezoterycznych reinterpretacji. Opatrzność, która się przeciwstawia fatum. Nawrócenie w przeciwieństwie do oświecenia. Bogoczłowieczeństwo i człowiekobóstwo. Niby podobne, jednocześnie radykalnie różne. Akcent w myśleniu gnostyckim idzie coraz bardziej na stronę człowieka, w kierunku znaczenia jego ludzkich wysiłków, a nawet już zastanej boskości. Nie chodzi już o przebóstwienie czy uświęcenie człowieczeństwa, ale o dążenie do nadczłowieczeństwa, które samo w sobie staje się, czy raczej już jest boskością. Ewolucja ku nieludzkiemu nadczłowieczeństwu ujawnia całą swą mechaniczność i bezduszność, redukując nieprzewidywalną darmowość łaski do zdeterminowanej mocy materii i energii. Arbitralne ubóstwienie duszy kończy się paradoksalnie gnostyckim zabójstwem duszy wedle znamiennego wyrażenia Erika Fegelina, czyli odarciem jej z tajemnicy, której rzeczywistą głębię może zagwarantować tylko zamieszkujący w niej na zasadzie bezinteresownego daru miłości sam Stwórca. Także w Polsce nie brakuje obrońców gnostyckiego światopoglądu, tęskniących za cywilizacją i kulturą alternatywną, inną niż chrześcijańska czy katolicka. Twierdzi się nawet, że inspirowana przez gnozę kultura byłaby bardziej tolerancyjna, spirytualistyczna czy estetyczna. Zaś zasadnicza różnica między obrońcami ortodoksji a zwolennikami gnozy miałaby leżeć w odmienności psychologicznej, większej niewrażliwości ortodoksów i odpowiednio większej wrażliwości czy łagodności gnostyków. Nawet jeśli by tak było, w co należałoby wątpić, można by się od razu spierać, czy postulowana tu całkowicie ireniczna kraina łagodności nie bazuje na głęboko skrywanej obojętności wobec spraw tego świata oraz na przyjętej względności wszelkich norm, gdzie nie ma już sensu żadna walka poza walką tak zwaną tolerancję. Tak więc odróżnić prawdziwą gnozę od gnozy węża, fałszywej i zwodniczej, właściwie rozróżnić sercem i badać umysłem rzeczywistości duchowe, oto palące zadanie naszych czasów. Chodzi tu o tę prawdziwą gnozę, o której mówili ojcowie Kościoła, a którą jednocześnie odróżniali od jej zwodniczej i niebezpiecznej mistyfikacji pseudognozy. Prawdziwa gnoza, poznanie w Bogu, poznanie Boga, przynosi kreatywność i wyzwolenie, które nie jest w opozycji do chrześcijańskiej wizji zbawienia. Chodzi właśnie o wiedzę czy poznanie, które nie będą wyrazem pogardy człowieka, destrukcją osobowości czy pułapką duchowej śmierci. Należy przywrócić świadomości powszechnej zbawczy skutek poznania czy rozumienia podstawowych pojęć chrześcijańskich, takich jak grzech, pokuta, zbawienie przez krzyż, zmartwychwstanie, a nie reinkarnacja, czy w końcu przede wszystkim konieczność fundamentalnego, egzystencjalnego wyboru bazującego na radykalnej wolności człowieka, którą owe systemy ezoteryczne podważają. I teraz, moi drodzy, warto się zastanowić, tutaj zachęcam do takiej wielkiej uwagi, byśmy próbowali także, przysłuchując się tym wszystkim problemom, tym zjawiskom, próbowali je zrozumieć. Próbowali je w jakiś sposób pojąć także sercem. Chodzi o to, byśmy nie byli ludźmi o zamkniętych umysłach, których krytyka w jakiś sposób zamyka, czy zacietrzewia, czy zwłaszcza w jakichś negatywnych emocjach. Zajmowanie się sektami, zagrożeniami duchowymi to jest bardzo trudny problem z punktu widzenia psychologicznego i duchowego. Trzeba zachować pewną świeżość umysłu, wolność ducha i jakby nie dać się zranić złem, które także ewidentnie będzie wyłaniać się z tych światopoglądów, z tych koncepcji i ze skutków praktycznych i zastosowania w życiu. Oczywiście bardzo się cieszę, że to spotkanie się odbywa. Jest to w zasadzie chyba pierwsze spotkanie w Polsce o tak dużym zasięgu i dotyczące właśnie konfrontacji z zagrożeniami duchowymi, głównie gdy chodzi o okultyzm. Ale to nasze stop, czy to nasze nie, jak powiedziałem, nie powinno być jakąś prostą reakcją czy antytezą na Forum Wiedzy Tajemnej w Warszawie, czy Festiwal Nie z tej Ziemi w Krakowie. Prostą negacją, czy jakąś prowokacją. Że my jesteśmy na tak, my jesteśmy po prostu na tak i z naszego tak wypływa owo stop, czy owo nie. I chcemy się zastanowić, w którym momencie jest fałszowana prawda. Prawda o zbawieniu, która jest najważniejsza, ale także zwykła ludzka prawda dotycząca kultury i nauki, dotycząca ludzkiego rozumu, którego nie można w chrześcijaństwie przynajmniej obrażać. Stąd dużo będzie mowy o naukowym wymiarze, czy racjonalnym wymiarze pewnych zjawisk. Na ile coś jest racjonalne, na ile jest udowodnione, a na ile jest tylko pseudonauką. I nawet jeśli doceniamy stanowisko takich słynnych demaskatorów zjawisk paranormalnych jak Carl Sagan, Isaac Asimov, Martin Gardner, James Randi, Piero Angela, to nie dowierzamy im do końca, bo demaskowanie nadużyć pseudonauki nie oznacza, że zjawiska paranormalne czy zjawiska nadzwyczajne nie istnieją. Istnieją, tylko jest inne źródło jej mocy, czy ich mocy. Nie jest ono naturalne. Jest także spirytystyczne, jest także demoniczne. Jakby nasz głos, głos rozeznających te zjawiska na tym sympozjum będzie głosem właśnie, który będzie przypominał o wymiarze duchowym, wymiarze właśnie spirytystycznym czy demonicznym pewnych zagrożeń duchowych. Ale powtarzam, cały czas spokojnie, bez przesady, bez niepotrzebnych, afektywnych jakichś, powiedzmy, wybrzmień. Wszystko powinno być bardzo zrównoważone. Magia i spirytyzm, okultyzm, wróżbiarstwo, to wszystko nie są tylko oszustwa, chociaż są też oszustwa i wiele z tych zjawisk są po prostu dziełem zwykłych złoczyńców i oszustów, którzy chcą na tym dobrze zarobić i na biedzie ludzkiej i na jakimś kłamstwie, szerzeniu tego kłamstwa. To jest także kłamstwo złego ducha, wierzymy w to, doświadczamy tego. Tutaj wchodzi właśnie w grę inny wymiar niż tylko poznanie racjonalne i naukowe. Wchodzi wymiar rozeznania duchowego. Warto, żeby ten wymiar też tutaj był obecny, żeby o nim mówić. Żeby mówić o swoich, czy dzielić się swoimi odczuciami, czy swoim rozeznaniem lepiej właśnie w tym aspekcie. Wtedy będziemy mieli całość. Wtedy będziemy bronić prawdy w tych dwóch zasadniczych filarach, jakim jest filar prawdy o zbawieniu, a więc także o kuszeniu człowieka, o pokusach, o zwodzeniu, o złych duchach. I filar prawdy o uczciwości intelektualnej, której często brakuje w owej pseudonauce czy w pewnej modzie na parapsychologię, na te wszystkie zjawiska, które się określa tym mianem. I to jest jakby dobra ilustracja w ogóle podejścia chrześcijańskiego, a zwłaszcza katolickiego. Dobre osadzenie w filarze racjonalności, rozumności, którego nie możemy lekceważyć. Przeciwnie, mamy go rozwijać, mamy go cenić. Ma być on jak najlepszy, jak najrzetelniejszy. I drugi filar, filar duchowości. Duchowości nawet charyzmatycznej. Więc nie tylko zdrowy rozsądek, ale rozeznanie duchowe również. Duchowości posuniętej aż do rozeznania charyzmatycznego, w którym będziemy wyczuwać pewne siły czy pewne moce, które skrywają się za tego rodzaju zjawiskami. Dlatego powiedziałem, cieszę się, że robimy to sympozjum. Sam fakt, że jest ono zorganizowane, sam fakt, że mimo tych wszystkich przeszkód, także tej pogody dzisiejszej, doszło do niego, że się spotykamy, że możemy o tym dyskutować, jest czymś naprawdę wielkim. Przy tym zamęcie, jaki panuje w tym względzie w Polsce, nawet w Kościele, niestety. Że trzeba powiedzieć rzeczywiście stop i nie okultyzmowi, magii, wróżbiarstwu. Powiedzieć stop, wychodząc z pozycji zarówno racjonalnych, jak i z pozycji troski o ludzkie zbawienie, z pozycji duchowych. To nie płynie właśnie z wielkiego tak, które dajemy prawdzie. Prawdzie w wymiarze duchowym i wymiarze racjonalnym. Wiemy, jaki jest wielki zamęt teraz w Kościele, jak magia i spirytyzm na różny sposób są obecne, jaka jest ignorancja także osób duchownych, trzeba to powiedzieć niestety, a także lekceważenie z ich strony. I niekiedy dopiero jak się osobiście te osoby z tym zetkną, katolicy, chrześcijanie, to dopiero wtedy zaczynają to doceniać. Wczoraj w telewizji, może oglądaliście, było znowu świadectwo o śmierci samobójczej dwóch młodych satanistów, czy raczej dwóch młodzieńców. I dopiero może poczynając od takich drastycznych skutków, zacznie się coś bardziej tutaj dziać, zacznie ktoś bardziej myśleć, czy analizować te sprawy. I to nie tylko z racji czy z pozycji psychologicznych i naukowych, chociaż to by było też dobrze, a tego się nie robi, ale też pozycji duchowych, które dla nas chrześcijan są priorytetowe i najważniejsze. Magia i spirytyzm w Kościele katolickim są na różny sposób bardzo obecne, jak zauważył na przykład wybitny badacz okultyzmu, ewangelicki lekarz i teolog dr Kurt Koch. To nierozpoznany w porę duch magii doprowadził do tego, że Eucharystię uważa się niekiedy za jedno z wielu źródeł energii na równi z tak zwanym czakramem wawelskim. Że niektóre wróżki reklamowane są w pismach uzdrowicielskich, tak zwanych, co zresztą wróżbiarstwo ma do uzdrawiania, można by zapytać, czytanych obficie przez katolików, którzy potrafią twierdzić, że modlitwa to mantra, a częstotliwość modlitw wzmaga energetyczne wibracje, które mają być rzekomo istotą modlitwy. Rosyjski Kościół Prawosławny na specjalnym soborze 2 grudnia 1994 roku potępił nauki słynnej rodziny Rerichów, w tym także teozofkę Helenę Błavatską, na której koncepcjach bazowało ich nauczanie. Potępił również za swoiste ubóstwianie energii kosmicznych, w tym także za pewien satanistyczny dualizm, który ukrywał się w tle tej koncepcji. Myślę, że takie spotkania jak to, które powinny być znane, już są znane, może skłonią Kościół na wszystkich jego wymiarach, na wszystkich jego piętrach, aby bardziej poważnie ustosunkowało się także pod względem doktrynalnym, pod względem swoich stanowisk odnośnie różnych fałszywych koncepcji, fałszywych i zwodniczych i niebezpiecznych dla ducha ludzkiego. Na razie jednak nie jest dobrze. Na razie bywa tak, że ludzie poświęceni złemu duchowi przyjmują gdzieś blisko kościołów, a może nawet w kościołach. Niedawno się dowiedziałem, że gdzieś tam w Kielcach znowu jakiś uzdrowiciel robi furorę w kieleckich kościołach, czy przynajmniej w jednej parafii. Zaś chrześcijanie nieuświadomieni, nieoświeceni, nieskłonieni do refleksji przyjmują Komunię Świętą i spożywają zaklęte pokarmy polecane przez czarowników, wierząc, że mogą połączyć dobrodziejstwo łaski Bożej ze skutkami działań pochodzących z magii. Tak więc bracia odłączeni tutaj są dla nas w jakiś sposób nauczycielami w pewnej mierze w tym aspekcie. Gdyż zarówno protestanci, bazujący głównie na Biblii, jak i prawosławni, opierający się na autorytecie ojców Kościoła, krytykują te rzeczy, walczą z tym bardzo aktywnie. To nie znaczy, że zawsze dobrze to robią. Tu jest problem. Czasami przesadzają, oczywiście. Gdyż jest to rzeczywiście problem trudny, powiedziałem na początku, także dziewiczy pod względem teologicznym, jak to pewien profesor się wyraził o tym, co robi Kurt Koch właśnie, pewien profesor od nim teologii Niemiec, który oceniał jego pracę. To są rzeczy trudne, ale trzeba podjąć ten trud rozeznania w naszym Kościele, w Polsce, w tej sytuacji powszechnych zagrożeń. zagrożeń duchowych, ale nie tylko, zagrożeń kulturowych. Tam, gdzie właśnie intelekt, godność człowieka, rozum są także obrażane przez wspomnianą pseudonaukę, o czym będzie mowa jutro i pojutrze. My natomiast winniśmy się uczyć i może uczyć także potem innych, którzy w naszym Kościele bardzo, bardzo dumnie podniesioną głową będą ignorować to, co my robimy. Będą się nawet wyśmiewać, bo do tego też dochodzi. I będą uważać tę prostą wierność dziedzictwu chrześcijańskiemu, którą właśnie widać tam u prawosławnych, czy u protestantów, czy także właśnie w pewnej części Kościoła naszego, za ograniczenie i wszest. Będą padały takie słowo jak zamknięty umysł, czy ciasny umysł, podczas gdy tak zwany otwarty umysł bez żadnych granic to doskonała definicja dla mediumizmu, który właśnie Kościół katolicki potępiał od dawna jako doświadczenie pseudomistyczne, niezgodne z tradycją chrześcijańską. Tak więc zarówno z patrystycznego punktu widzenia, celowo podkreślam ten wymiar, żebyśmy sobie go też przemyśleli, żebyśmy nie sięgali tylko do naszych braci odłączonych protestantów, jak również z biblijnego punktu widzenia, który właśnie oni podkreślają. Magia i okultyzm są grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu. Są kontynuacją czy reaktywacją w jakiejś mierze grzechu pierworodnego, który był nieposłuszeństwem połączonym z pragnieniem przebóstwienia. A grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu, jak wiemy z Biblii, ściągają przekleństwo na naród, który je uprawia. A więc sprawa jest poważna. Ktoś mógłby powiedzieć, cóż takiego, jakieś tam różdżkarstwo, jakieś tam rzeczy. Przecież to tylko powiedzmy, wulgarne, prymitywne, drapieżne grzechy się liczą. Odpowiesiło się wczoraj dwóch satanistów, od razu przyszła telewizja. Ale ta sama telewizja, czy nawet telewizja katolicka, bo to wiem, nawiedza jasnowidzów, nawiedza uzdrowicieli, no bo oni przecież nic takiego nie robią. Oni nikogo nie mordują. Oni nawet robią coś dobrego, bo pomagają na przykład policji odnaleźć zaginione zwłoki, czy ciała, czy jakieś inne sprawy. I tu jest to przewartościowanie, o którym trzeba powiedzieć i o którym trzeba przypomnieć, że magia i okultyzm są grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu, które niekiedy ma pozór bardzo estetyczny, bardzo intelektualny, bardzo spokojny, niewulgarny. A w gruncie rzeczy jest to pierwsze przykazanie, czyli przekroczenie, którego jest gorsze, co jest logiczne, prawda, niż szóste i siódme przykazanie na przykład, które właśnie się bardziej rzuca w oczy. Czy nawet piąte. Zabójstwo, samobójstwo. Z teologicznego punktu widzenia grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu jest najważniejszy, chociaż mniej uchwytny, mniej weryfikowalny. Jego skutki są najgorsze, gdy sprowadzają przekleństwo na naród, który je uprawia, na człowieka, który je uprawia. I znowu praktyka postaralna przychodzi tutaj nam w sukurs. Ze zdziwieniem stwierdzamy, że ludzie, którzy uprawiają te rzeczy, w jakiś sposób tracą więź z Bogiem. Nie mogą się modlić, czasem całymi latami, a jeżeli wyjdą z tego, wychodzą też bardzo długo. Tych świadectw jest bardzo dużo, będziemy o nich mówić. Co więcej, przekroczenie pierwszego przykazania, wiadomo, że grzech przyciąga ingerencję szatana, gdyż szatan jakby z grzechem współpracuje, a grzech z szatanem. I znowu świadectwa egzorcystów różnych wyznań. Kiedyś celowo zbadałem jakby świadectwa różnych wyznań egzorcystów prawosławnych, anglikańskich, protestanckich i katolickich. I miały wspólny mianownik. Na pierwszym albo na drugim miejscu zawsze był kontakt z okultyzmem, gdy chodzi o przyczynę ingerencji demonicznej. Czy jakby mamy potwierdzenie od strony praksis, od strony praktyki, tych właśnie założeń teologicznych, które znamy, czy to z Biblii, czy to znamy, czy z patrystyki, czyli opinii ojców Kościoła. I ten filar teologiczny, filar rozeznania duchowego jest dla nas najważniejszy. Tak naprawdę jest on decydujący. Gdyż nie ma większego grzechu i większej tragedii, jak rozminąć się z samym Bogiem i żyć pod przekleństwem, czy żyć w jakiś sposób w tym ogniu kary Bożej, czyli skutku grzechu tak poważnego. Wiadomo, że z grzechem przeciwko pierwszemu przekazaniu bardzo łatwo współpracuje inny grzech, mianowicie pycha, grzech główny. Można by także się udowodnić od strony teologicznej, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu również, który oznacza odmowę zbawienia, zamknięcie się na zbawczą ingerencję tego innego, tego Boga transcendentnego, który przewyższa mnie, który wcale nie jestem boski. A to właśnie jest w okultyzmie. W okultyzmie jest samoubóstwienie. Wynika to z założenia, następnie z praktyki, ponieważ ja jestem boski i mój umysł jest boski. Czyli, moi drodzy, widzicie, problem jest naprawdę bardzo ważki. Bardzo, jeszcze raz powtarzam, bardzo się cieszę, żeśmy to jakoś, nam się udało to sympozjum zorganizować. Nam wszystkim. Każdemu w jakiejś mierze, przez modlitwę, czy przez współdziałanie. Że będzie to pewne świadectwo biblijnego i patrystycznego sposobu myślenia, który chcemy przywrócić i poddać pod refleksję i poddać pod uwagę tym, którzy są często ślepi, czy zwiedzeni, czy po prostu nie spotkali się z tym, nie myślą. Nie chodzi o to, by ich osądzać. Nie chodzi o to, by kogokolwiek osądzać. Powtarzam raz jeszcze. Chodzi o to, by jak najmniej tego, co negatywne było w naszej postawie. I nawet jeśli tu będziemy pewne sprawy analizować, to na zasadzie prawdy, a nie na zasadzie oskarżania. Czy jakichś uprzedzeń. Chodzi nam o prawdę. Powtarzam raz jeszcze. Chodzi o tak dane prawdzie. I z tego kontekstu mówimy stop, mówimy nie i chcemy się przyjrzeć pewnym sprawom, poddać je pod refleksję, pod modlitwę, pod analizę. I wcale nie znaczy, że wyciągniemy z tego jakieś ostateczne wnioski. Powiedziałem na początku. Bo to jest jakiś proces, bo to są rzeczy trudne same w sobie, mało uchwytne. Często przemieszane z tym, co dobre, które także powinniśmy uszanować i rozróżnić tutaj. Bo chociaż na przykład okultyzm jawnie różni się od religii, to jest pewną kompilacją elementów religijnych. Powiedzielibyśmy magiczną kompilacją. Taką nieuczciwą, taką czasami nierzetelną, to jednak ma pewne elementy prawdy, nawet okultyzm, nie mówiąc już o religiach wschodu, bo to jest jakby osobny problem, może do którego wrócimy, jak odróżnić na przykład pewne sprawy w religiach wschodu, które Kościół katolicki akceptuje, czy szanuje w ich zasadniczych rysach, a zwłaszcza to dążenie do absolutu, uczciwe pod względem etycznym, pod względem estetycznym, jak odróżnić to dążenie religijne wyznanie chrześcijańskich od deformacji okultystycznych, które czerpią z religii wschodu, czy powołują się często nawet na nie, jak na przykład reiki, które powołuje się na buddyzm, a z buddyzmem nie ma wiele wspólnego. Problemów jest wiele i uczciwie przyznaję, że uczymy się, że jesteśmy w procesie rozeznania, zresztą cały Kościół, a zwłaszcza nawet ci, którzy powiedzmy są znawcami czy specjalistami w tej materii, też mają czasami rozbieżne zdania co do pewnych kwestii szczegółowych i dopiero w jakimś procesie wspólnego poszukiwania w prawdzie można pewne rzeczy uzgodnić i ustalić. To może tyle tytułem wstępu. Będziemy jeszcze kontynuować te nasze rozważania w trakcie. Zalecam dużo refleksji, dużo pokoju. Tematy są trudne. Powiedzmy, niekiedy nawet niewdzięczne, ale jakimś spokojem czy pozytywnym podejściem przezwyciężymy te wszystkie trudności, myślę, i osiągniemy jakiś efekt poznawczy, który będzie będzie owocny. Dziękuję bardzo.
Można, to będzie miał i formę pytania do ojca, jak również pewnego doświadczenia, świadectwa. Andrzej Chorodecki, Instytut Fizyki Doświadczalnej tego uniwersytetu. Ja zastanawiałem się od dłuższego czasu nad tym, co ojciec nam tutaj przedstawił, to znaczy nad sposobem rozpoznania zagrożeń. To chyba jest najtrudniejsze. Jestem słuchaczem poprzedniego wykładu ojca. Obserwowaliśmy tutaj pewną konfrontację, mianowicie byli przedstawiciele sekty Muna. Pamiętam tą piękną replikę ojca, kiedy na zarzut, że krzywdzi członków sekty, odpowiedział, że gdyby nie zwracał im uwagi, wtedy by ich krzywdził. To szalenie ujmujące i wydaje mi się, że to te brawa sali wówczas, ta reakcja i ten spokój, który, o który dzisiaj on też chodzi, był potwierdzeniem, że działamy z miłości, a nie z jakiegoś zaślepienia czy z strachu, z obawy, że powiedzmy zawalimy się jako chrześcijaństwo, jako katolicy, zostaniemy pogrzebani w własnych gruzach, że jesteśmy zamknięci, że właśnie kurczowo się trzymamy czegoś, czego nie potrafimy bronić. A teraz przejdę do rzeczy, która pomaga mnie osobiście bardzo, jeżeli chodzi o tę sytuację dzisiejszą. Mianowicie posłużę się takim przykładem. X lat temu, może kilkanaście, gdzieś w połowie lat, może 20 więcej, chyba w końcu lat 70., wizytując jako fizyk jedną ze szkół średnich w Trójmieście, w czasie przerwy obserwowałem pomoce szkolne. Na ścianie klasy wisiał bardzo starannie oprawiony, duży, taki dydaktyczny plakat wydany nakładem Wydziału Nauki Komitetu Centralnego PZPR. Treścią tego plakatu były dzieje myśli ludzkiej. U góry, jak gdyby z mgławicy, wynurzały się dwa nurty. Po lewej stronie, od góry zaczynając się od Platona, nurt, a kończący się poprzez Marksa, Lenina w dzisiejszych czasach, od prawej strony poprzez Arystotelesa, ucznia Platona, świętego Tomasza z Akwinu i również schodzący, określony jako reakcyjny, nurt myślenia. Kiedy minęło wiele lat i zetknąłem się z dziełami profesora Feliksa Konecznego, wówczas jako fizyk zwróciłem i z potrzeby własnej, zawodowej, i z potrzeby tej dzisiejszej tutaj, która nas zgromadziła, uwagę na dwa zagadnienia, na dwa podejścia intelektualne. Oba zresztą uczciwe, a prioryzm i a posterioryzm. Otóż platoński nurt jak gdyby narzuca człowiekowi tę postawę wyjścia od siebie, od swojego myślenia, wyjścia dedukcyjnego, to znaczy podporządkowania innych osób rzeczywistości własnemu myśleniu. I myśmy właściwie rzeczywiście zostali zdominowani w tym XX wieku przez ideologie, w których poprzez wszystkie dziedziny życia umysłowego, w których ogniskował się ten a prioryczny typ myślenia. I jak gdyby stało się uprawione, że wszystko jest dobre, to co ja wymyślę, to co ja postanowię, to co ja rozważę, jak gdyby to było ukoronowanie tego antropocentryzmu. Człowiek w miejsce Boga stał się ośrodkiem naszego myślenia. I co dziwne, co paradoksalne i tragiczne, że zogniskowanie się na człowieku bez Boga strasznie człowieka osamotniło. I po tym spotkaniu z ojcem tutaj w Uniwersytecie, z ojcem Posadzkim, dotyczącym sekt, zacząłem się zastanawiać, jak to się dzieje, że my nie potrafimy jako katolicy, jako chrześcijaństwo, jako ta Polska, o tej wielkiej tradycji i kulturze, nie potrafimy miłością otoczyć sami swoich rodaków, sami siebie. A to dlatego, że myśmy się szalenie odczłowieczyli, myśmy się zindywidualizowali, dlatego przede wszystkim, że u nas wyrzucono Boga z życia społecznego. My się zaczynamy jak gdyby nie umieć zachować po chrześcijańsku, po katolicku między sobą, między ludźmi. U nas etyka zaczęła być postrzegana przez katolików tylko w życiu osobistym, w prywatnym życiu tak, w życiu publicznym łokcie, rozpychaj się, rób co chcesz, osądzaj jak chcesz, wartościuj jak chcesz. I młodzież, z którą tu pracujemy, na tej uczelni, na innych, która obserwuje i którym my mamy dawać świadectwo, czuje się szalenie zagubiona. Ja osobiście uważam tym największe źródło powodzenia z tych. Po prostu młodzież ucieka tam, gdzie są pozory dobra, pozory uczciwości, pozory sympatii, ciepła i kończy się tym, o czym dzisiaj ojciec powiedział. Sądzę, że wyjściem na to będzie jakieś... No to, co ojciec powiedział, że wszyscy łącznie z Kościołem musimy na to uderzyć się w piersi. Spojrzenie na Boga jako pierwszą przyczynę wymaga zwrócenia uwagi na rzeczywistość, którą Bóg stworzył, na prawo naturalne, na liczenie się z duszą, z ciałem człowieka w pierwszym rzędzie, z prawem naturalnym, a więc z przyrodą, z warunkami życia. Tymczasem nam się to wszystko odsuwa na dalszy plan. Ekologia, zieloni, tak. Ale jakie to strasznie prymitywne. Cóż to za ekologia, w której się zabija nienarodzonych? Cóż to za ekologia, w której nie ma miejsca dla ludzi starszych, którym no już w perspektywie najbliższej proponuje się eutanazję. A więc aposteriorizm, czyli podejście indukcyjne, wnioskowanie ze skutków o przyczynach, wnioskowanie o Bogu, że jest dobry ze stworzonego świata, z tego, że my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, to jest nam wszystkim potrzebne. I chciałem zapytać, kończąc tę wypowiedź ojca, czy z tego, co powiedziałem, może wniknąć jakiś pożytek dla dobra tej sprawy, której chcemy dzisiaj i w następnych dniach się poświęcić. Dziękuję bardzo.
Mielecko, Jerzy Łukaszewski. Ja chciałem w nawiązaniu do wykładu ojca, tutaj zanotowałem sobie parę spraw. Mianowicie chodzi o tą koncepcję Steinera, że Lucyfer, wąż, jest tą siłą sprawczą rozwoju człowieka. To znaczy tam dokładnie można by powiedzieć tej obudzenia świadomości, prawda? Do dziś są znane koncepcje rozmaite o tym, że to właśnie świadomość jest tym, co robi człowieka, z człowieka człowieka, no bo bez świadomości człowiek w zasadzie jest czym? Rośliną, zwierzęciem, jakimś tam martwym organizmem. Ale o co chodzi? Ja chciałem zapytać, bo mi tu brakowało w ojca wykładzie jednej rzeczy. Ojciec tutaj skrytykował tę koncepcję Steinera, natomiast nie powiedział nic, co mamy w zamian. No bo pozornie, przynajmniej, Genezis nie daje nam żadnej alternatywy. Nie mówi się nic o tym, co by było, nie powinno się nawet tak mówić, ale powiedzmy, jak sobie dyskutujemy, to mówmy. Co by było, gdyby węża nie było, prawda? Nie następuje grzech pierworodny. I co się dzieje z człowiekiem wówczas? Wiemy wszystko. Znamy całą konsekwencję grzechu pierworodnego. Natomiast nie ma nigdzie tej alternatywy. Co by było, gdyby nie było? Ja wiem, że ani historycy, ani żaden człowiek zajmujący nauką nie powinien w ogóle w ten sposób rozmawiać, prawda? Ale ponieważ teraz sobie rozmawiamy, no, tak z ciekawości. Czy w ogóle gdziekolwiek mamy jakąś ślad odpowiedzi na to, prawda? To jest jeden problem. Drugi problem, który sobie zanotowałem, ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem. Ojciec tutaj nazwał prawdziwą gnozą poznanie Boga. Z tego, co ja wiem, jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe. Ja przepraszam, dla mnie jest to po prostu nonsens. W ogóle stwierdzenie, że jest możliwość poznania Boga. To jest drugi problem. I trzecie to jest pytanie. W związku z rozwojem teologii i tym, czy brakiem jego rozwoju, o którym tutaj ojciec mówił, chodzi mi o taką rzecz. Czy istnieją w katolicyzmie w tej chwili, bo ojciec ten kościół reprezentuje, próby w ogóle dostosowania teologii do najnowszych zdobyczy nauki? Szczególnie chodzi mi o teorie kosmogoniczne. W tej chwili, jak wiem, są tam te dwa działy, tutaj są panowie z Wydziału Fizyki, to lepiej ode mnie to powiedzą. Chodzi o, na przykład, jest jedna z teorii kosmogonicznych z fizycznego punktu widzenia bardzo prawdopodobna, prawda? O powtarzalności się tam, prawda, tego cyklu wszechświata i tak dalej. No ona jednak na teologię powinna rzutować stosunkowo mocno. Czy w ogóle są jakieś próby odpowiedzi z tej strony? To wszystko, dziękuję.
Gdy chodzi o poznanie Boga, to oczywiście tu nie chodzi o to, że my poznajemy Boga całkowicie, ponieważ Pan Bóg tak naprawdę gdzieś tam w swojej najgłębszej istocie jest niepoznawalny. Natomiast tu chodzi o takie poznanie Boga, które jest możliwe. Tu jest bardzo trudno określić te granice, prawda, między niepoznawalnością a poznawalnością Boga. Ona by rzeczy, na przykład istota Boga jest niepoznawalna, załóżmy jego tam przypadłości są bardziej poznawalne. W dalszym ciągu będzie to określenie ogólne. Tu chodzi po prostu o to, że Pan Bóg może nam się w swoim poznaniu do pewnego stopnia udzielić i nie jest też całkowicie niepoznawalny, jak to na przykład jest w pewnych koncepcjach wschodnich, zarówno chrześcijaństwa wschodniego, jak i szczególnie myśli azjatyckiej, gdzie całkowicie eliminuje się wartość poznania, raczej poznawczą rozumu, także gdy chodzi o antropologię, czy w ogóle wartość, możliwość poznania Boga, dotarcie. Tymczasem widzimy, że nawet objawienie chrześcijańskie przede wszystkim jest pewnym samoobjawieniem Boga i już z objawienia możemy coś o Bogu poznać, bo to jest jakby, my wierzymy, że to jest samoobjawienie samego Boga, a więc Bóg nam coś o sobie powiedział. Objawienie chrześcijańskie, Biblia, interpretowana następnie przez Kościół. Mimo tego, że jest to objawienie, które ma cechy pewnej pozytywnej wiedzy, pozostaje tajemnicą, pozostaje bardzo otwarte, bardzo niedookreślone. Stąd tyle sporów o treść tego objawienia, stąd tyle sporów także tych interpretacji w rozmaitych sektach. To samo dotyczy owego grzechu pierworodnego, o którym Pan mówił. No, rzeczywiście tutaj jest bardzo dużo dyskusji dzisiaj, zwłaszcza w nowszej teologii, jakoś się próbuje nawet to negować, czy w jakiś sposób pomniejszać. Grzech pierwotny, mimo tego, że jest też właśnie opisany w Biblii, czy przedstawiony w Biblii, pozytywnie, jest to pewna scena konkretna, z której można bardzo wiele wydedukować w pewnych szczegółach. Istnienie węża, na przykład przebiegłość węża, dwuznaczny język węża, istnienie czegoś takiego jak, no właśnie, jak zakaz Boży, jak, no w ogóle, następnie fakt grzechu, czyli pewnego zranienia, skażenia po tym upadku. To są bardzo ogólne informacje, ale informacje. I w zasadzie nie mają one charakteru jakiejś ostatecznej wyjaśnialności. Są to pewne informacje bardzo otwarte, które się poznają właśnie często w kontemplacji, w modlitwie, te wszystkie granice, bo bardzo trudno na przykład, można wychodząc od grzechu pierworodnego, no wpaść w taką jakiś pesymizm gnostycki, prawda, że jesteśmy w ogóle przegrani, że jesteśmy skażeni, to mniej więcej to rys tego jest w luteranizmie nieco. Tam nasz świat jest całkowicie skażony. Jest to jakby bardzo dużo jest potem miejsca, pozostaje na pewno kontemplacji, czy poznanie Boga już pewnym takim mistycznym doświadczeniem, żeby te rzeczy sobie to powiedzieć. Także w tym sensie poznanie Boga. Po prostu jest to, ja dlatego podkreśliłem poznanie Boga, żeby przeciwstawić się pewnym takim nurtom może apofatycznym, które także dzisiaj ze wschodu idą, czy może także pewnej myśli protestanckiej, która też jakby niekiedy bardzo się boi pewnej refleksji teologicznej, jej nadużyć i zbyt literalnie trzyma się pierwotnego tekstu Biblii. Po prostu to są te dwie skrajności, prawda? I dlatego warto mówić, bo my mamy w chrześcijaństwie, w katolicyzmie mamy poznanie Boga, wiemy, że Boga można poznać racjonalnie, Sobór Watykański I się do tego stosunkował, czyli możemy poznać Pana Boga ze stworzenia, tak jak Pan powiedział, w tym momencie odpowiadam na Pana pytanie jednocześnie. Czyli obserwując stworzenie, Sobór Watykański I to określił, możemy poznać, dojść do faktu istnienia Boga, że On istnieje. Nie znaczy, że mamy przed nikim Jego istotę, ona pozostanie tajemnicą. Ale coś już wiemy. Nie można powiedzieć, że nie wiemy nic. Czyli Kościół twierdzi, że jeżeli będziemy uczciwie obserwować fakty, jeżeli będziemy uczciwie obserwować naturę, stworzenie, to my możemy dojść w sposób nawet pewny do tego, że Bóg istnieje. Prawda? To już jest dużo, ale to jest jeszcze jednocześnie bardzo mało. Prawda? Właśnie pozostaje to miejsce, to co Pan powiedział słusznie, a twierdzenie, że można poznać Boga jest absurdem. I to właśnie twierdzi fałszywa gnoza. Bo gnoza chce Pana Boga zamknąć w pewnych kluczach, na przykład kabała, czy jakaś inna, czy szukanie kielicha Grala. Co to jest? To jest po prostu, czy rejki, to jest po prostu myślenie, że ja mogę odnaleźć pewien klucz, prawda, magiczny i jeżeli znajdę klucz, to znajdę klucz do boskości, bo sam będę Bogiem, czyli jakby poznam Boga. To jest
W tym momencie pan tutaj ma rację pod względem, że to jest jakby interpretacja fałszywej gnozy. Natomiast gdy chodzi właśnie o pana, jeszcze tutaj wracam, słuszna uwaga, że od dołu bardzo, bardzo ważne są też podejście oddolne, a posterioryczne. Bardzo ważne jest obserwacja faktów, obserwacja danych, uczciwość intelektualna, używanie rozumu. Także w teologii, na przykład, gdy chodzi o szatana, ja bardzo często to podkreślam, sprawa szatana nie jest sprawą tylko teologów, którzy, powiedzmy, czy biblistów, którzy badają teoretyczne dane, ale również praktyków, parapsychologów, charyzmatyków, duszpasterzy, którzy oddolnie mogą doświadczyć szatana, jakby właśnie a posteriorycznie, od strony doświadczenia, od strony kontaktu z ludźmi, gdzie potem można odróżnić pewne zachowania demoniczne od zachowań psychopatologicznych czy parapsychologicznych, oddolnie. Prawda? I to się jakby rzeczywiście w Kościele bardzo często się ten oddolny nurt poznania teologicznego, a także charyzmatycznego, lekceważy. I przez to się go jakby zubaża i często wpada się wtedy taką suchą teorię, a w tej teorii się bardzo niekiedy brzydkie rzeczy wymyśla.
Dziękuję. Mam krótkie pytanie. Jak wiadomo, jasnowidzenie jest grzechem, dlatego że katechizm z Kościoła potępia. Zresztą ksiądz profesor powiedział też przed chwilą, że jasnowidzenie jest wykluczone, nie, to jest zło. Chodzi mi o taki szczególny przypadek. Chodzi mi o księdza Klimuszko, który bardzo pomagał leczeniem, właśnie swoim jasnowidzeniem. No, ja wiem, że to raczej jest takie pytanie, no, albo ksiądz nie wie, albo wie i trudno coś na ten temat powiedzieć, ale powiedzmy, czy to jest jakiś wyjątek? Dziękuję.
Że będziemy wracać do tych kwestii, bo to jeszcze będzie tu jutro mowa właśnie o tych sprawach, także o wróżbiarstwie. Więc jasnowidzenie, przede wszystkim głównym zarzutem, który my chcemy tutaj też postawić czy przypomnieć wobec tego rodzaju zjawisk, gdzie jasnowidzenie jest jednym z wielu, to nie jest jedyna sprawa, to jest to, że tutaj chodzi o nieznane źródła. Właśnie tu jakby to słowo okultus wtedy pasuje, czyli nieznane źródła tego poznania. I te wyjaśnienia, które daje parapsychologia, to są bardzo często wyjaśnienia przedwczesne. To znaczy są to wyjaśnienia, które same domagają się wyjaśnienia. Mówiąc o sile podświadomości, czy mówiąc o możliwościach człowieka, tutaj właśnie bardzo często wchodzi od razu teoria gnozy, czy jakaś filozofia gnostycka, która jeszcze to uzasadnia od strony właśnie tej koncepcji. Co wiemy o jasnowidzeniu? Jasnowidze sami się przyznają, mówiąc o tym, że oni nie wiedzą, skąd to mają, bo sam niedawno oglądałem w telewizji na specjalnych materiałach wywiad z takim jednym z jasnowidzów, że on po prostu wpada w pewien stan zwany transem i on się kontaktuje z jakąś rzeczywistością, której natury nie zna. I to jest główny zarzut, prawda, bo to jest jakby od strony uczciwości poznania źródła. Natomiast oprócz tego jest jeszcze to, że my z teologicznego punktu, to jest jakby od strony naukowej, można powiedzieć, takiej racjonalnej, ale od strony teologicznej my się jeszcze pytamy, po co jasnowidzenie? Po co nam jasnowidzenie? Na przykład. Co to powoduje, że ktoś będzie jasnowidzem? Że będzie znajdował trupy? No dobrze, a może potem będzie znajdował skarby i będzie miał jakąś wiedzę nadzwyczajną, czy tak powinno być z teologicznego punktu widzenia, czy o to chodzi? Czy to się nie stworzy wielki bałagan, jeżeli każdy będzie Bogiem, będzie mieli wszyscy, każdy będzie jeden drugiego przenikał myśli, no co wtedy się będzie działo? Zastanówmy się też logicznie, prawda? I logicznie, i teologicznie. Nie pasuje nam to, prawda? I w tym momencie od razu sięgamy do tradycji Kościoła i mamy coś podobnego. Mamy na przykład dar proroctwa, mamy kardiognozję u ojców Kościoła i co widzimy? Widzimy, że oni mieli pewne dar jasnowidzenia, ale bardzo ograniczony sposób, jedynie zredukowany do tego, co byśmy określili wymiarem duchowym, czy potrzebą moralną duchową. Na przykład spowiednik czasem mógł mieć taki dar rozeznania, czyli grzechów, i to bardzo często w momencie bycia w konfesjonale, a potem już jakoś tego daru nie miał, tylko tak jakby na moment otrzymywał taki wgląd. I to jest sensowne. I my się upieramy, tutaj właśnie mówię, teolodzy się upierają przy tezie, że takie poznanie paranormalne duchowe dotyczy jedynie wymiarów duchowych, natomiast w żaden inny sposób innych. Choćby nawet chodziło o ratowanie nie wiem kogo, prawda? Ludzi, ludzkości, że jakby Pan był w tym momencie, no po prostu powiedział nie i koniec. Jednocześnie jest priorytet spraw duchowych dotyczących zbawienia. Że dla zbawienia Pan Bóg czasem dopuszcza pewne sprawy, ale one mają bardzo określone warunki, można je określić też tym kontekstem teologicznym, pewną taką sytuacyjnością, a nie jakimś darem jasnowidzenia, które ktoś ma na stałe, prawda, i może jeszcze w jakiś sposób się tym bawi, albo może go nadużyć, czy nawet użyć w sensie ludzkim, ale to już zawsze jest ryzyko nadużycia. Prawda? Czyli mamy jakby opory od strony racjonalnej, bo to jest źródło niewiadomego pochodzenia, czego nie ma na przykład przy proroctwie czy innych darach podobnych, gdzie wszystko jest jasne, od kogo to pochodzi i po co to jest. Czy ważne jest zarówno źródło, przyczyna, jak i cel, a tu tego nie ma. W związku z tym mamy poważne zastrzeżenia i jakby co do tej kwestii.
Andrzej Telerzyński z Mierchem.
Mamy tutaj jedną dopowiedź do wypowiedzi.
Tak.
Proszę Państwa, ponieważ jutro będę mówił zresztą na temat radiestezji, ponieważ te sprawy łączą się z okultyzmem, także pewne zagadnienia okultystyczne musiałem zweryfikować. I sprawa ojca Klimuszki bardzo często wypływa, tak jak tutaj przed chwilą wypłynęła. Ja kontaktowałem się z takim franciszkaninem, ojcem Oktawianem Drożdżem, i który osobiście go znał. Oboje zresztą już nie żyją. I teraz pytam się tak. Ów dar jakiś jasnowidzenia, ojciec Klimuszko otrzymał jakby w czasie wypadku, mianowicie w czasie okupacji pas krowy, bo gdzieś się ukrywał, i krowa go uderzyła rogiem, on miał jakiś krwotok i potem zaczął mieć takie swoje wizje. Te wizje występowały tylko przy oglądaniu fotografii. Także przy bezpośrednim widzeniu kogokolwiek, rozmowie, kontakcie osobistym, on nie wiedział nic. I zawsze tylko prosił, żeby mu dać fotografię. Rzeczywiście były tego typu zdarzenia, na przykład, że przyszła do niego jakaś ex-zakonnica. On wziął jej fotografię i mówi, o szkoda, że siostra w ten czas wyszła z klasztoru. Później było tak, że prowincjał pyta się tak, czy on nie wie, czy jakiegoś tam chłopaka trzymać w klasztorze, czy nie. A powiada, dajcie mi fotografię. Wziął tą fotografię i pada, o, prowincjał mnie nabiera. Jego już w klasztorze nie ma. A on miał taką bliznę z tyłu, bo jak był mały, to spadł kiedyś z drzewa. Teraz, dwa lata przed jego śmiercią, była taka komisja jakby złożona podobno z sześciu profesorów medycyny. Nie, przepraszam, ile tu profesorów to było, to nie wiem. Natomiast podano fotografię sześciu pacjentów i on doskonale zdiagnozował pięć. Przy szóstym całkowicie, poniósł całkowitą porażkę, pomylił się kompletnie. Przyznał się później, że był zmęczony i wypił kieliszek koniaku. Ale tak, pytałem się takie dwie rzeczy, mianowicie, czy używał ten dar do celów duszpasterskich? Nie. Czy wyróżniał się jako zakonnik? Nie. Był przeciętnym zakonnikiem. O tyle też wiem, że nie używał wahadełka. Natomiast też właśnie od tego ojca dowiedzieliśmy się, że jeżeli chodzi o te recepty ziołowe, to on dużo czytał i na podstawie tych książek przeczytanych przez siebie komponował te swoje mieszanki ziołowe. I to tyle. Tu jeszcze chcielibyśmy uzupełnić sprawę powstania świata w czasie. Ja swego czasu siedziałem w modelach kosmologicznych, kiedy to się jeszcze zaczęło, bo gdzieś w latach 50. Ten czas były bardzo duże rozbieżności między wiekiem Wszechświata i wiekiem gwiazd. Później ta sprawa uległa unormowaniu i były tam pewne modele równoległe, modele wieczności materii, bo przy materializmie musimy przyjąć, że jest coś, jakiś odpowiednik Boga, to znaczy materia, która istnieje wiecznie. I właściwie w tej chwili teoria Big Bangu jest teorią dominującą i głównie chodzi o opracowania samego początku, w który się przyjmuje modele kwantowe. Tam przede wszystkim model inflacyjny, chodzi o bardzo szybkie rozsadzanie się w pierwszej 10 do minus 30 sekundy. Dalej, proszę Państwa, ja przypominam sobie, że w takiej książeczce Einsteina, Istota teorii względności, to jest taki podany wykres, kiedy wszechświat się rozszerza, kurczy i stop. Także nie ma takiej, że on, sądząc z tego wykresu, przynajmniej nie przyjmował cykliczności wszechświata. I ta koncepcja cykliczności wszechświata jest właściwie nawrotem do myśli greckiej, to znaczy do czasu cyklicznego, a nie do czasu linearnego. To tyle, dziękuję bardzo.
Państwo, skoro jest mowa w tej chwili, można jeszcze na chwileczkę? Skoro jest w tej chwili mowa o tej teorii Big Bang i tak dalej, w zeszłym roku, rok temu był któryś z kolei zjazd fizyków polskich i między innymi tam też byli wielcy astronomowie, załóżmy polski profesor Wołoszyn, który wynalazł między innymi kwazary, jednego z pulsarów, prawda, odkrył. Teraz i następnie był też taki profesor, w tej chwili nie pamiętam, astronom, nazwiska nie pamiętam, z Ameryki i on właśnie miał temat, rozwinął na temat Big Bangu. Bardzo ładnie mówił, że jest w tej chwili, jeżeli rozpatrywane są i opisywane różne zjawiska w czasie, to tylko dokładnie jesteśmy w stanie opisać te zjawiska, które się odbywają obecnie albo w przeszłości, ale w której żył człowiek i na ile mógł po prostu poznawać. Jeżeli idziemy, cofamy się w tył, to zaczynają być hipotezy, czyli my po prostu teoretycznie jesteśmy w stanie przewidzieć, co mogło być. Ale to są po prostu też jeszcze, ale skutki tego, co było, obserwujemy dzisiaj. Więc to są hipotezy. Natomiast to, co było, załóżmy, w chwili wybuchu i te wszystkie teorie, to po prostu on powiedział, że musimy sobie śmiało nazwać, że to są szalone hipotezy. Więc po prostu tak je nazwał i tak po prostu nazywają je astronomowie, że są to oczywiście piękne teorie fizyczne, ale w świecie hipotez. I na przykład te książki, które się ukazują dla młodzieży, które są bardzo ładnie wydawane, szczególnie za granicą i pokazywane, że jest teoria Big Bangu, zastanawiają się, czy one nie są właśnie specjalnie tak uwypuklane, żeby po prostu tracić to, że Bóg stworzył świat, a że właśnie był Big Bang, to jest wiadomo, bo przecież tutaj już w tej encyklopedii piszą, prawda, nie nazywają tego hipotezą, tylko że taka jest teoria i że tak było, prawda, już to prawdopodobnie już jest wycofywane. Również też tak było, jedną po prostu z tych teoretycznych wypowiedzi była też wypowiedź, gdzie pana, który po prostu teoretycznie opracował, w jaki sposób, ile wynosiła gęstość materii w chwili tego wybuchu czy stworzenia tego świata. Teoretycznie po prostu przeprowadzał bardzo dużo teoretycznych dowodów i okazało się, że wyszło, że w chwili zerowej gęstość świata była równa zero. I skomentował to, że Bóg stworzył świat z niczego, jako dowód. Dziękuję.
Ksiądz Głowa z Warszawy, z Papieskiego Wydziału Teologicznego. Chciałbym nawiązać do tej problematyki jasnowidzenia, o którym przede wszystkim mówił ojciec Posadzki. Później Pan był uprzejmy o tym powiedzieć, o księdzu Klimuszko. Jak to się ma właśnie do chrześcijańskiej postawy? Otóż taki przyczynek. W 1978 roku we Włoszech porwano, czerwone brygady porwały znanego włoskiego polityka Aldo Moro. Tak się złożyło, że byłem wtedy we Włoszech i trochę śledziłem tę sprawę w mediach włoskich. Oczywiście cała policja włoska, wszystkie służby specjalne były zaangażowane. Pomagali Amerykanie, pomagali służby specjalne francuskie i niemieckie. Wreszcie udano się o pomoc do jasnowidzów włoskich, niemieckich, szwajcarskich, austriackich, w tym także do ojca Klimuszki. I trzeba jasno powiedzieć, że to wszystko było zupełnie daremne. Ani służby specjalne, ani żaden z jasnowidzów europejskich, których obok ojca Klimuszki było szereg innych jeszcze, nie potrafił powiedzieć, gdzie czerwone brygady ukrywały Aldo Moro. Sprawa dopiero się zakończyła, kiedy po prostu zamordowano Aldo Moro, podrzucono jego zwłoki na Via Bottega Oscura w Rzymie, koło siedziby Włoskiej Partii Komunistycznej, zresztą i kościoła świętego Stanisława Kostki, i wtedy, kiedy powiedziano, gdzie są te zwłoki, to dopiero odkryto. A więc pewne granice jasnowidztwa są. Druga sprawa, pan Osowiecki, znany polski jasnowidz przed wojną, w szeregu przykładach dawał dowody jakiejś wiedzy, biegłości, poznawaniu przyszłości, ale nie potrafił przewidzieć własnej śmierci. Był w Warszawie, zbliżało się powstanie warszawskie, mówił, że ma niedobre przeczucia, ale nic więcej. Trzecia sprawa, to tylko pośrednio się wiąże z tym zagadnieniem. Tu chodziło przede wszystkim o to, że ksiądz Klimuszko miał w młodości jakiś wypadek, kiedy go krowa rogiem uszkodziła, coś takiego. To mi się skojarzyło z czymś innym, mianowicie parę miesięcy temu zajmowałem się trochę tematem stygmatów, w związku z tym, że pojawił się w Polsce stygmatyk niedaleko Ostrołęki, pan Gwiazda, który od 2 lat ma stygmaty. W związku z tym redakcja Radia Polskiego w Warszawie się tym zainteresowała i poproszono mnie o opinię w tej sprawie. Czytałem taką rozprawę dość źródłową z Dictionnaire de Théologie Ascétique et Mystique na ten temat. Okazało się, że praktycznie prawie wszyscy stygmatycy w młodości przeżywali cięższe lub mniej cięższe choroby, które w jakiś sposób zmobilizowały ich organizm do jakiegoś wysoce wydajnego działania. Ciekawe tu jest ta analogia właśnie u księdza Klimuszki. To tylko tyle, dziękuję uprzejmie.
Tylko może dodam, że spotkałem ostatnio w Warszawie pewnego pana z policji, który zajmuje się w sposób naukowy, publikując wewnętrznych policyjnych pismach, właśnie problem poszukiwania naszej pomocy jasnowidzów, gdy chodzi o sprawy właśnie poszukiwania różnych osób zaginionych, szczególnie zwłok. I próbuje te rzeczy właśnie też od strony parapsychologii uzasadniać i przeforsować jakąś wizję. Więc dowiedziałem się od niego, że policja nieoficjalnie współpracuje z tymi rozmaitymi jasnowidzami. I rzeczywiście, tak jak tutaj ojciec doktor Głowa powiedział, w większości przypadków to są takie pudło po prostu, pudła, czyli nie trafiają. Natomiast jest podobno 1-2, którym się tam to udaje, coś tam, czy udało się nawet już pomóc policji. I nawet on tam pokazywał, bo to było zresztą nagrywane dla, paradoksalnie, dla telewizji RAI, dla programu RAI, pokazywał schemat, który mój jasnowidz dokładnie narysował. I na podstawie tego schematu rzeczywiście znaleziono zwłoki w jeziorze. Także w tym momencie rzeczywiście jest taka sprawa, że to, co ja powiedziałem na początku, że czasami to może być oszustwo, czasami jest to nieskuteczne, ale to znaczy, to też nie wyklucza, że to istnieje, tylko jest pytanie,
I tu na przykład bylibyśmy przeciw tym, to co powiedziałem, przeciwko radykalnym krytykom tak zwanej pseudonauki, którzy krytykując parapsychologię w ogóle krytykują jakąkolwiek możliwość nadnaturalności czy nadprzyrodzoności. Czasami to może istnieć i są na to pewne dowody, owszem one są rzadkie, ale jest pytanie o źródło tej siły, czy źródło tej mocy. I to jest pytanie, które nas tutaj jako duchownych, czy jako właśnie teologów, czy dbających o dobro ludzi szczególnie interesuje. Właśnie tu są te problemy.
Henryk Leszczyński, Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego. Ja mam takie pytanie do ojca Aleksandra Posadzkiego, mianowicie przy słuchaniu wykładu tydzień temu w Gdyni, a także przy czytaniu książki ojca Okultyzm, magia, demonologia, odniosłem takie wrażenie, iż istnieje pewne zagrożenie w związku, powiedzmy, z no, przebywaniem, powiedzmy, wśród elementów etnograficznych, czy też nosząc pewne przedmioty wyprodukowane współcześnie, nawet jeśli człowiek nie jest tego świadomy, przynajmniej do końca nie jest świadomy. I chciałem się właśnie zapytać, czy istnieje jakieś zagrożenie, powiedzmy, dla tych ludzi, którzy zwiedzają British Museum, czy też noszą takie właśnie rzeczy. I jeszcze wydaje mi się, że niektóre firmy, nawet takie wielkie korporacje, podsuwają pewne znaki graficzne. To znaczy, ja nie będę wymieniał przykładów, bo właściwie nie mam na myśli w tej chwili żadnych konkretów, ale chodzi mi o to, czy w związku z tym istnieje jakieś zagrożenie. Powiedzmy, człowiek używa tych przedmiotów, czy też przypatruje się tym znakom, czy to jest jakieś konkretne zagrożenie psychologiczne, czy wręcz demonologiczne. Dziękuję bardzo.
Więc to jest właśnie ta sprawa, że przedmioty mogą oddziaływać. Nie mówię, że muszą, czy zawsze oddziałują, ale mogą oddziaływać, jest tym źródłem, które my otrzymujemy właśnie z a posteriori, czyli niejako z doświadczenia praktyków pastoralnych i w ogóle z doświadczenia duchowego, że tak powiem, konkretnych ludzi, którzy siedzą w tej materii, czy powiedzmy zetknęli się z przedmiotami szczególnie kultu. To, że przedmioty oddziaływują, o tym pisze wiele świadectw. Ojciec Werlen na przykład o tym bardzo dużo pisze też, o oddziaływaniu pewnych przedmiotów, szczególnie związanych z kultem. O tym piszą autorzy ksiąg demonologicznych, czy związanych właśnie z egzorcyzmami, że trzymanie pewnych książek w mieszkaniu na przykład może spowodować, no to się tak nazywa technicznie, przyciąganie złych mocy. Prawda? Czyli jakby pewne teksty, szczególnie czy teksty, czy przedmioty, czy księgi związane szczególnie z kultem magicznym, a zwłaszcza satanistycznym, no w jakiś tajemniczy sposób przyciągają. Ja się spotkałem z wielokrotnie z egzorcyzmowaniem, to znaczy w tekstach, dokumentach, z egzorcyzmowaniem figurek, na przykład szczególnie pochodzenia orientalnego. Także tutaj też przypomina się w tym momencie świadectwo bardzo poważnego teologa, który zajmował się kultami wschodnimi, którego trudno podejrzewać o tego rodzaju właśnie przesadę w rozeznaniu, który stwierdził, że chodzą po pewnych świątyniach azjatyckich, w pewnych świątyniach czuł się spokojnie, a w pewnych odczuwał straszliwy niepokój. I w muzeum, prawda, mogą te rzeczy oddziaływać. Tu jest jakby ten moment bardzo płynnej granicy między kultem a kulturą, to co ja mówiłem ostatnio już kiedyś, prawda? Między tym, co kulturowe, a tym, co kultyczne. Że my tak naprawdę nie znamy do końca źródła tej mocy. Po prostu to jest jakby taka wiedza bardzo a posterioryczna. My nie wiemy, jak to działa. Tutaj mi się też przypomina świadectwo guru Maharaja, który rabi Maharaj, hindus, jogin, mistrz jogi, który nawrócił się na chrześcijaństwo, który opisuje w swojej książce Śmierć i Guru, że po tym, jak się nawrócił na chrześcijaństwo, odczuwał ingerencje demoniczne w domu do czasu, kiedy nie wyrzucił wszystkich bożków, które przedtem, przed nawróceniem jakoś, no, przynajmniej nie przeszkadzały w tym sensie takim spektakularnym, jakiegoś hałasowania czy przeszkadzania. Więc musiał dopiero jak się pozbył tych wszystkich bożków hinduskich, to odczuł spokój. Prawda? Czyli jest mnóstwo świadectw z całego świata, z różnych kręgów, nie tylko właśnie protestantów, którzy niekiedy mogą nawet tu przesadzać, co jest faktem, czy przynajmniej można taką możliwość dopuścić, ale z innych zupełnie trzeźwych relacji. O tym też mówi Filip Madr, lekarz katolicki w swoich książkach o noszeniu pewnych amuletów, że jak na przykład dziewczyna, która zakłada amulet, nagle się zmienia jej osobowość, prawda? I to jest wszystko opisane. Filip Madr jest lekarzem, doktorem, też jest, można określić go jako człowieka trzeźwego, a jednak tych świadectw jest dużo. I oczywiście trzeba uważać, oczywiście w tych sprawach, żeby nie przesadnie wpadać w jakieś obsesje, ale pewien aspekt zagrożenia ze strony świata przedmiotowego magii, a nie tylko sprawa postawy subiektywnej, jak to bardzo często w teologii moralnej, właśnie tej a priorycznej, prawda, cały czas ten podział Pana jest bardzo dobry tutaj, rozróżniano, jednak jest ważny. Bo ludzie tak myślą, no jeżeli masz intencję taką, no to możesz iść do wróżki albo powiedzmy wejść w pewien, iść tam do jakieś zebrania, albo podać inicjację przez nałożenie rąk. Nie, moment przedmiotowy jest bardzo ważny. Nie tylko intencja subiektywna, podmiotowa, chociaż ona jest zawsze decydująca, ale też moment przedmiotu, kontaktu z przedmiotami, z grupami, ze środowiskami innego ducha, a zwłaszcza ducha okultystycznego, może być bardzo niebezpieczny, co potwierdza światowa praktyka niezliczonych świadectw.